Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany z miłości dla miłości. Tu bardzo ważne jest to, żebyśmy widzieli dużą literę, jeśli chodzi o miłość. Tak już na początku zapowiadam. A naszym gościem jest pani doktor Aldona Plucińska, etnograf. Nie muszę więcej przedstawiać, bo pani doktor była tak obecna wiele razy na naszych audycjach, że no, właściwie tak czujemy się jak w rodzinie. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Cieszę się, że mogę gościć w ten szczególny wieczór, tuż przed takim dniem jak Wigilia Bożego Narodzenia w tylu polskich domach.
My właściwie już chcemy, no bo jutro wiadomo, Wigilia to nasz program jest inny, ale już chcemy taką atmosferę jednak już tego przedświęcia, tak można powiedzieć, wejść. Ale pani doktor, proszę wytłumaczyć nam właśnie ten w skrócie, a potem no, przejdziemy pewnie do innych wątków połączonych. Z czym się kojarzy ten temat bezpośrednio dla nas? Z miłości dla miłości.
No nie bez powodu wybrałam. Prowadząc, bo etnograf, który nie pracuje z drugim człowiekiem, to jest martwym etnografem, nie prowadzi badań, chociażby poprzez obserwacje. I ostatnie tygodnie no wręcz prosiły się, żeby sformułować taki temat. Tym bardziej, że rozpoczął się święty rok miłosierdzia i jesteśmy na progu, w przededniu wielkiego jubileuszu przyjęcia chrztu Polski. No a z tą miłością naszą to jest różnie, ponieważ te wszystkie nasze działania w naszym najbliższym otoczeniu, jakie postrzegamy z miłością, też nie za wiele mają wspólnego, a wszystko przecież ma się dziać dla tej jedynej miłości, której oczekujemy, to dzięki niej trwamy w naszym życiu i w tym życiu wiecznym. Stąd z miłości, w miłości i dla miłości tej jedynej.
Właśnie, czyli możemy powiedzieć, że ta miłość przez duże M, pochodząca od Pana Boga, Bóg jest miłością zresztą, prawda?
Bóg jest miłością.
Ona na nas spływa, prawda? Schodzi do nas, do naszego serca i my możemy wtedy dzielić się tą miłością z drugim człowiekiem, a więc mówimy o rodzinie, z ojczyzną, prawda, także mówimy o patriotyzm, a nawet w jakimś sensie z przyrodą, nie chciałbym tak być jakimś, prawda, ale też to Ojciec Święty ostatnio zawarł w encyklice mówiącej o stworzeniu, o pięknie przyrody.
Ale tak, ponieważ święta Bożego Narodzenia są nałożone na dawne pogańskie święta i zaduszek, ale proszę zwrócić uwagę, że nasi pierwsi chrześcijanie nie wyrzucili tej całej tradycji po naszych przodkach, przyjęli ją i te święta zostały ułożone na granicę przejścia między jedną porą roku albo też drugą. W przyrodzie, no w tym roku anomalia, ale najczęściej zimno, mróz, ogołocone gałązki liściaste. Jest taka przepiękna scena w Muzeum Archeologicznym Etnograficznym w Łodzi w Izbie Czarnej z Opoczyńskiego, za oknem śnieg, a na środku izby kołyska oczekiwanie na nowe życie, czyli takie w dwójnasób. Rodzi się życie i życie obumiera, czy to w przyrodzie. W kulturach tradycyjnych przyroda odgrywa ogromną rolę. Bez niej człowiek nie mógłby żyć, stąd kult ziemi, kult płodności. I pierwsi chrześcijanie przejmują, stąd z miłością obchodzą się z ziemią. Rolnicy wychodząc i rozpoczynając pracę, żegnają się. Dokonywano nawet ablucji, oczyszczenia. Te ablucje, one się pojawią, ta woda nie tylko w
liturgii, prawda?
Tak, występuje, ale i również nie bez powodu te gałązki tutaj się znalazły, ponieważ w wielu miejscach po wieczerzy brano, czy też w Nowy Rok, w drugi dzień świąt, taką podłaźniczkę, bo taka zerwana gałązka to podłaźniczka, maczano wodzie święconej i gospodarz obchodził swoje domostwo, kropił sady, czy też wychodził na pola. Pamiętajmy, gałązka iglasta, symbol wiecznego życia, ciągle zielona przez cały rok, zima, na polu nic nie rośnie, taka piękne z określenia. Ziemia odpoczywa, nabiera sił. Często można się spotkać, jeżeli jest śnieg, młodzi ludzie rzucają się śnieżkami, czy depczą, deptują ten śnieg. Starszy człowiek potrafi powiedzieć, nie ugniataj, nie depcz, wręcz karci dzieci, czy też młodych ludzi.
Dzieci się bezmyślnie bawią, i kijem czy czymś biją tak właśnie po tej ziemi. Nie? To gdzieś spotkałem, jak starsi mówią, że się szanuje, prawda, nie bije, bo nakarmi.
Właśnie, karmi. Jest matką, jest rodzicielką.
To, że ziemi się nie sprzedaje, to nasze polskie, a teraz już tak bardzo...
Ależ ojcze, ile ziemi, tyle wolności, tyle obrzędów i tyle miłości.
Mamy placówkę.
Inny gospodarz, w związku z tym na pewno będzie pozwalał na tyle i taką kultywował swoją kulturę, w jakiej on wzrósł i została mu przekazana. Stąd święta. Zresztą Zbigniew Herbert napisał w Labiryncie nad morzem, czym jest tradycja. I może dzisiejsze spotkanie należałoby od tego rozpocząć, że to nie jest żadna masa spadkowa. Tak jak motor spada i koniec. Tradycja. Z nią trzeba ciągle pracować. I ta praca jest bardzo, bardzo trudna. W związku z tym najłatwiej, a tych coraz więcej, odrzucić tradycję. To, że ktoś kupuje karp, ja dzisiaj widziałam ogromne i długie kolejki, chociaż tych ryb jest bardzo dużo, wszędzie, w każdym innym miejscu. Więc taka manifestacja, powrót do lat może 80., jak to jest źle, na dzień
dzisiejszy.
Jest dużo. W związku z tym ja taki ukazuję kontekst chociażby właśnie z miłości w miłości, czyli to cisza i wyciszenie i spokój na ten czas. Dalej, wszelkie światełeczka, ja tu nawet jadąc do studia bardzo wnikliwie obserwowałam trasę, porównywałam miasto, z którego przyjechałam i miasto Toruń. Te wszystkie świecidełka, błyskotki, błyszczenie, no to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tradycją. To, co powtórzyłam za Herbertem, to nie jest masa spadkowa. Z nią się pracuje. Kultura jest organizmem żywym. Ona się rozwija i trudno, żebyśmy tkwili w XVIII czy XIX wieku. Mamy wiek XXI, ale tradycja to tak jak dobra kompozycja plastyczna. Zawiera w sobie klucz, zawiera w sobie dominantę, wokół której ta kompozycja jest budowana. Do tego są potrzebne środki, między innymi wyrazu. Ich jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj tą dominantą, kluczem tradycji jest miłość. Miłość. Ona jest fundamentem. To taka podwalina. Przed rozpoczęciem audycji tutaj z ojcem żeśmy o architekturze rozmawiali. I ojciec wspomniał o tej podmurówce. Prawdziwa chałupa ma belkę, podwalinę, w zależności jaki teren to będzie, z twardego drewna. Tym fundamentem w polskiej kulturze, w kulturze chrześcijańskiej, katolickiej, wiadomo, że jest religia. Tabelka z twardego drewna był to dom, a potem konstrukcja. Te konstrukcje się przewracały, bo było lichsze drewno, gorszego gatunku, konstrukcje różne, chociażby sumikowa, na przykład łądkowa, czy na obłap, ale można było zmienić. I tak jest z tradycją i z kulturą. Podwalina w polskiej kulturze, która tkwi w polskiej kulturze już 1050 lat, bardzo twarda, a na niej wzrasta to właśnie inne i nowe. Ponieważ Polska jest bardzo bogatym krajem, jeśli chodzi o regiony etnograficzne, szczególnie województwo łódzkie w granicach swoich administracyjnych ma tych regionów kilka. I w tym taki jeden, gdzie tu już ojciec zdążył podkreślić, że bardzo lubi tą najbardziej etnograficzną książkę świata Władysława Reymonta, Chłopi, nie bez powodu Nobel, to w granicach tegoż województwa jest ten region, właśnie region łowicki, ale mamy...
Lipiec Reymontowski, została nazwa, tak?
I z Lipiec Reymontowski pozwoliłam sobie tutaj przywieźć pracę, aniołki, tu taki błękitny i biały.
Kamera jakoś się zbliży troszeczkę i wytłumaczymy chociaż, prawda? Bo dla niektórych to białe takie, ze sznureczkami, to są tak zwane światy.
Światy, jedna ze starszych, tak, z opłatka, właśnie tak. Tego daru ofiarnego. Dar, jaki bardzo lekki, mgiełka i szczególny.
To jest taka scena, jak właśnie wycinają dzieci w chłopach właśnie, tak?
Tak.
Dokładnie, tam się cieszą.
Proszę zwrócić uwagę, z czego, no z miłości przede wszystkim. Ci ludzie musieli mieć bardzo czyste serce, jak grób Nikodema. nie może wnętrze człowieka artysty być targane złem, zdenerwowany, bo nigdy takiej pracy delikatnej, z tak delikatnego materiału nie wykona. Jak zawsze mówią twórczynie do mnie, no wie pani, ma cieszyć mnie, ale i oko odbiorcy. W związku z tym z miłości, w miłości i dla tej jedynej miłości.
Decyzji, to jest to białe, taka róża, prawda? Czy ja wiem, czy piwonia?
Takie kulki.
Kulki, bardzo.
Bombki.
A, bombki.
Polskie bombki wykonane też przez twórczynię panią Janinę Zuchorę z Łowickiego. Wykonane są, proszę zobaczyć, róża, symbol miłości, forma ta szlachetna, najszlachetniejsza. Już nie będę mówiła, ile tutaj tych różyczek pani musiała uwić. I bombka jedyna w swoim rodzaju. Nie żadna chińska. Ja tylko przypomnę, że papier bardzo późno pojawia się w kulturze tradycyjnej na polskiej wsi, ponieważ był zbyt kosztowny, zbyt drogi.
Słoma jest wcześniej, tak?
To prawda. Ze słomy wykonywano, z orzecha wykonywano, jeżeli taki się pojawił, włoski czy też laskowy. I takie żółbeczki, no właśnie, o tej malutkiej miłości, jak człowiek, ponieważ kultura tradycyjna też jest sensualistyczną, może podpatrzeć, skoro maluśki, no to i rzeczywiście zminiaturyzowany żółbek zawarty w łupince orzecha. I opłatki. Raz do roku te ozdoby wykonywano właśnie w Adwencie. Mamy jeszcze dzisiejszy dzień i jeszcze jutrzejszy, ostatni kończący Adwent. Adwent jest w ogóle, jak wiemy, czasem oczekiwania, ale czasem radości.
Bo właściwie choinkę się powinno ubierać w Wigilię, według...
Zdecydowanie tak.
Przed południem.
Tak nakazuje polska tradycja. Jeszcze jest w dodatku podział ról. Gałązkę, i tu też do studia wniósł mężczyzna. Drzewko przynosi do domu, do tego szczególnego domu, naszych domów, do tej przestrzeni sakrum. Nasze domy to nic innego jak te właśnie stajenki. Przynajmniej takie powinny być. A jak jechałam i oglądałam z zewnątrz, takie nie są. Nie są, ponieważ no, wkradł się ten obcy element, który zaśmieca, zakłóca, tak jak ojciec zauważył, że to wszystko się dziać powinno w tym dniu, który poprzedza święto.
A nie dwa tygodnie wcześniej, już mamy w urzędach, w szkołach, prawda?
Dlatego...
Dobrze, że mamy z drugiej strony, bo...
Tradycją, ale to z tradycją nie ma nic wspólnego, na pewno. Poza tym zakłócenie kalendarza. Mamy co najwyżej śmietnik kulturowy.
A jest coś, pani doktor, niepolskiego, a co się już przyjęło w tej tradycji, powiedzmy, świątecznej? Jakieś ozdoby niepolskie?
Ależ
typowo...
tak.
Nie wiem, z Niemiec czy ze Stanów.
Ależ tak, i bardzo niepokojące dla etnografa, to znaczy dla mnie jako Polki, bardzo smutne jest. Od pewnego czasu możemy zarejestrować w przestrzeni sakrum, jaką jest świątynia, budowanie dekoracji, myślę, że tak to należy nazwać, dekoracji, która ilustruje Adwent. No ale to jest zaprzeczenie tejże informacji o tym Adwencie. Możemy spotkać schodki. Cztery schodki. Pytam, czy ten schodek na górze, ten wyższy, najwyższy, ten pierwszy tydzień Adwentu jest lepszy od tego ostatniego Adwentu? Tydzień ma 7 dni. Czyli 4 tygodnie po 7 dni. A tu tak aniołeczek sobie schodzi po tych schodkach na dół. W dodatku ten aniołek, on przypomina bardziej dzieciątko ze żłobka. Pamiętajmy, to prawda, Adwent, symbol Adwentu to anioł, ale o zupełnie innej formie. Te schodki przykryte fioletową tkaniną. Dalej na tych schodkach ustawia się gwiazdy betlejemskie. Pytam, co gwiazda betlejemska ma wspólnego z polską kulturą?
Może już lepiej drabina. Dziś spotkałem drabinę.
Adwent, no może to być może drabina Jakubowa. Dalej ojcze... wieńce adwentowe. Pojawiają się w kościele i wiszą jak gniazdo bocianie, w prezbiterium i cztery świece. Polski adwent charakteryzuje jedna świeca, poratnia, maryjna. I kiedy ja wchodzę do świątyni, to mój wzrok w prezbiterium kieruje się tylko wyłącznie na świecę poratnią. I też wkradł się element
z Niemiec, prawda? Mi się wydaje, to niemieckie.
Dekoracji ojcze, gdzie w tiule, we wstążki. to jest postać, która, znaczy postać w sensie świecy, ma symbolizować też postać maryjności. To jest jedyna w swoim rodzaju kobieta. To nie jest ta świeca, która się jawi na ołtarzu, w świątyni czy też w kaplicy. Poza tym pamiętajmy, że roraty mają miejsce tu i teraz, w Polsce. I one są nam przypisane. Stąd nawet należałoby znać dokładnie, a raczej z tym jest no, nie najlepiej, co niosą z sobą roraty, jaka jest zawarta i jest treść. Przecież jeden z królów polskich, Bolesław Wstydliwy, tak, Bolesław Wstydliwy, to on pierwszy postawił tą świecę na ołtarzu i wypowiedział te słynne swoje słowa. Jestem gotów na sąd Boży. Także tych elementów obcych.
Ale pani doktor, dobrze, no ale mamy, cieszymy się. Chociaż mówię, warto byłoby to jednak odsączyć, to co nasze piękne, polskie, tradycyjne, a co jest sztuczne. Proszę mi powiedzieć jedno. To jest takie trochę pytanie, jak się mówi, z podtekstem. Ale jak ateiści przeżywają święta? Jak ateiści na przykład, to mnie zawsze mnie ciekawi, wigilia w domu, gdzie się nie wierzy, prawda, w Pana Boga, czy święta na przykład takim. Przecież to jest no, bardzo przeżycie trudne, prawda, że z drugiej strony, no bo no nie, no nie wiem, jak pani, czy ma pani jakieś tutaj dane, dowody, jak to wygląda?
Przepraszam słuchacze, ale to jest doległości gardła, nie żyć strun głosowych. Aha.
No to jest przypadłość nauczyciela.
To prawda. Ja tylko powiem, że opłatek, czy też ryba i to wszystko, co się znajduje w domostwie, u tych osób, o które ojciec pyta, to jest po prostu, nie jest to rekwizytem, tylko gadżetem. Mhm.
Ale czy mają sianko, na przykład, nie wiem, pod obrusem, czy takie coś, czy no, choinko, no bo tak, nie ma żadnego elementu religijnego, nie ma krzyża, nie ma obrazu świętej rodziny, natomiast jest rzeczywistość czasu świątecznego i teraz czym, jak oni to sobie mówią, tłumaczą, dzieciom na przykład, nie? To jest...
Wiele dzieci w ogóle nie uczestniczy w tych spotkaniach w szkole, no bo nie chodzą na religię. Dalej, tak jak wspomniałam, są to gadżety, nie rekwizyty. Dla nas te wszystkie elementy, które tutaj się znalazły, są rekwizytami. To jest ogromna różnica między gadżetem a rekwizytem. Po prostu, no skoro jest w kalendarzu ten 24 czy 25, no to jak nasi przodkowie i inni koledzy z pracy mają święta, no to my też uczestniczymy w
tym. I dlatego mamy tego właśnie Mikołaja, nie Mikołaja, tego dziadka, co Coca-Colę rozwozi, prawda? To już jest łatwiej przełknąć, bo w czasie święta to jest czas, że nie wiem, kto to, jak go nazywają, ale ten jakiś tam roznosi Coca-Colę, prawda, Nikolas?
Tak.
Święta to jest czas, że są choinki, prawda? I ta choinka, pyta się dziecko, mamusiu, a skąd ta choinka? Po co ta choinka?
No i właśnie. I czy tutaj jest miłość? Ta autentyczna miłość? To są tylko gadżety. Na ten czas, skoro zima i skoro święta, no niech będzie ta choinka. I potem mamy to, co mamy. Mnóstwo choinek jawi się w przestrzeni, jak ulica czy plac. No jest takie miasto, które sobie wystawiło choinkę na ulicy w Polsce. A ulica jest to miejsce najgorsze w wartościowaniu. W polskiej kulturze mówimy, nie ma domu, wychowuje go ulica. Czyli z choinką...
Tak mówi ulica, prawda, też?
Czyli choinka jest, ponieważ jest symbolem życia, jest umiejscowiona w przestrzeni sakrum. Raz do roku głowa domu, ojciec, ścina i przynosi do wnętrza, gdzie skupiona jest cała rodzina. Nigdy się nikt nie skupiał na ulicy, nie wiem, na wsi, czy gdzieś w innym mieście na przestrzeni.
Albo plac, albo rynek, albo przed kościołem, prawda?
Ale i tak tylko wyłącznie ta gałązka w domostwie. To jest na zasadzie przekazywania życia życiu. Skoro odbywają się narodziny, czyli to, co jest symbolem życia, drzewo, symbol życia, to jak ja taką gałązkę zerwę, czy też będzie to święty czubek, jak w przeszłości, który był skierowany, bo taka forma podłaźniczki też była skierowana czubkiem do stołu, czyli właśnie ten czubek był wykończony tymi światami i na stole leżał opłatek, czyli przejmowano to życie, które się rodziło tejże nocy.
Tak. Ja mówię, niech Państwo patrzą, Pani doktor, każdy tutaj ten, co Pani przyniosła nam, symbol świąteczny, nie gadżet, ale symbol rekwizyt, tak?
Rekwizyt,
jest taką małą katechezą, bo takie dziecko mówi, dlaczego ten aniołek, skąd? No, bo wtedy właśnie narodził się Pan Jezus, aniołowie, prawda, byli obecni tego, skąd nawet ta bombka, nie? I tak dalej, bo to znak radości, bo narodził się, czyli nie sposób jest obejść teologicznie, liturgicznie tych świąt, gdy się napotykamy na te symbole, nie? Na te rekwizyty piękne. Co by było, gdyby ich nie było?
No to jest jak z tą wiarą. O wiaro adwentowa, ile ciebie trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto ciebie nie stracił. Ponieważ zapytał ojciec właśnie, jak ci niewierzący, agnostycy te święta no, świętują, czy też inni mówią obchodzą. No właśnie, skąd to określenie obchodzą? No obchodzą, no bo wiele elementów zupełnie ma dla nich inną treść, czy w ogóle pozostają na ten czas bez treści. Tak jak ojciec zauważył, każdy z tych rekwizytów, nie gadżetów, bo gadżet to tak jak papierek po gumie, po cukierku, jest niepotrzebny i wyrzucamy. Natomiast tu zdejmowano, przechowywano, bądź też dorabiano drugie. Podłaźniczkę i choinkę ubiera się. Świecę roratnią ubiera się, nie stroi, tak jak człowiek, jak kobieta ubiera się i domostwo zostaje na ten czas ubrane. I to jest właśnie ta różnica między tym światem współczesnym, a tym, co było, zostaliśmy obrani w przyszłości.
Się stroi, nie? Mówiłem, że się przystraja w te piękne...
Przystraja i to jest właśnie to, co, i to jest odbicie tego, co zastajemy we współczesnej kulturze. Mnóstwo świecidełek, świeci się, miga, światła migające. W moim domu, ponieważ ze względu na przyjazd tutaj już zostałam, że tak powiem, zmuszona do ubrania ciut wcześniej, uczyniłam to wczoraj, choinki. Na moim drzewku, ze względu bezpieczeństwa w domu, owszem, wieszam bardzo stare, ponad półwieczne przyczepki do
świeczki.
Tak, i świeczki są, no nie zapalam, ale nigdy z dzieciństwa, ani u mojej siostry, ani mojej siostrzeńcy nie wieszamy lampek
elektrycznych.
Nigdy nie było i nie ma. Jest ta jedyna płonąca świeca, zresztą przez cały rok u mnie w moim domu, zarówno w kuchni, jak i w pokojach. Cały czas stoją świeczniki, znaczy świeczniki, w sensie, że w każdym pomieszczeniu świecznik z włożoną jedną świecą i najczęściej te świece są zapalane. Czyli to ciągłe takie przypominanie o życiu i kto jest naprawdę tym dawcą tego życia.
Tam, gdzie to możemy w kościołach, u nas akurat Pani doświadczy tego w kaplicy radiowej, zawsze jest to prawdziwe siano, prawda? Pan Jezus, figurka i to siano, które się czuje, to się mszy świętej, pasterki szczególnie, abyśmy celebrowali, czy też szopka na zewnątrz.
I to działa tutaj, no jeżeli siano, tak jak i te gałązki, gdybyśmy dotknęli, zresztą dotykaliśmy tutaj światów, aniołków, potem dochodzą jeszcze potrawy, produkty na te potrawy, jest to wszystko tekstura i faktura. Działa to na zmysły, nie tylko fizycznie, ale również na nasze węchy, na wzrok. I tak jak mówiłam, ludzie pracowali, w ogóle te produkty, materiał pochodzący, pochodzi z różnych miejsc, to znaczy tam, gdzie woda, staw, jezioro, rzeka, łąka, pole, las, to co daje przyroda. Ta przyroda, jak wiemy, zmienia się w ciągu 4,5 roku i teraz. Jeżeli ja idę z radością i z miłością do lasu i wyrąbuję naznaczone przez leśniczego drzewo i ją z radością wnoszę i wszyscy to drzewko witają, w sensie członkowie rodziny i wspólnie ubieramy i wspólnie, ja tu z przykrością muszę stwierdzić, no nie przywiozłam żadnego swojego aniołka, bo wszystkie już rozdałem, przez cały adwent te aniołki wykonuję. Czasów w tym roku mniej, w związku z tym takich światów już nie wykonałam, które tutaj przywiozłam, ale jeżeli wspólnie wykonujemy, to z miłości i dla miłości.
To są te światy. Ja prawdę, teraz rozumiałem dzisiaj dzięki temu programowi, bo czytałem właśnie w Raymonta, że robiono, co to znaczyło, co to było. Wiedziałem, że jakaś ozdoba, nie? A to chodziło, że światło przebijało przez...
No tak, nie, to było a poza tym symbol życia właśnie, światło.
Takie słoneczko też takie można powiedzieć.
I to jest przykład, no właśnie, zachowanie ciągu kulturowego, ponieważ pierwsi chrześcijanie, Dzieciątko Jezus, nazywali słońcem i pamiętajmy, że to na ten czas zostały te święta Bożego Narodzenia.
Dzień Słońca, Dies Solis był w pogańskim Rzymie, ale też się dowiedziałem jedną rzecz. Ciekawe, że może ktoś to mi poprawi albo sprawdzi dokładnie, że jeśli chodzi o uroczystość Matki Bożej Niepokalanej, to właśnie 8 grudnia następuje coś takiego w Rzymie, jakby można powiedzieć, że dzień staje się dłuższy, wydłuża się dzień, bo tam szybciej niż u nas, bo jest inne położenie geograficzne, więc to jest taki dzień zwycięstwa światła, prawda? I tutaj mamy właśnie wybraną na niepokalana.
To tak jak w Skandynawii będzie z tą z Dniem Świętej Łucji, Dnia Przyrzuca i stąd właśnie te wieńce adwentowe. Dlatego dobrze byłoby...
W skrócie chrześcijanie te święta pogańskie po prostu poświęcili, prawda? Podnieśli do
podkreślmy
do
to. To jest bardzo ważne, to co w tej chwili ojciec mówi. Ja ile z całych sił, z całej mocy, gdziekolwiek jestem, jeżeli jest czas świąteczny, o tym ciągle powtarzam niemalże do znudzenia. Polska jako jedyny kraj nigdy, powtarzam, nigdy nie wyrzuciła i nie zniszczyła czegokolwiek, jeżeli przejmowała spuściznę z przeszłości. Przejęła kulturę świata antycznego. Połączyła, czyli ja tą pierwszą warstwę, połączyła warstwę kultury pogańskiej, Słowian, tu gdzie zamieszkujemy, i przejęła kulturę chrześcijańską Europy Zachodniej.
Czyli można powiedzieć, pani doktor, greckie piękno, rzymski porządek, prawda, bo mamy akademie, nasze uniwersytety i etos chrześcijański, prawda, życie.
Piękne jest kształty miłości, owocem prawdy. Stąd myślę, że warto głębiej zapoznać się nie tylko przez gadżety ze świętami i przygotować się do nich, ale poprzez pryzmat zdecydowanie głębszy. Ja tu wspomniałam o tym porządkowaniu i jak ubierano, tak jak choinkę ubierano, ubieramy, tak i przygotowywano domostwa. I to jest dość istotne. W tej chwili widzimy szum niesamowity. Ja poświęciłam się, chociaż etnograf nie powinien się poświęcać. My pracujemy, no niestety, i również w niedzielę, w Dzień Pański. Jak wyglądała ulica w minioną niedzielę, jak wyglądały przestrzenie profanów w postaci sklepów. I w sobotę pozwoliłam sobie wejść, ponieważ jest Rok Miłosierdzia, do jednego ze stacyjnych kościołów w mieście, w którym mieszkam. A dalej bardzo potężny, jest bardzo znana dzielnica i potężny rynek handlowy. I jakie się miały proporcje? Kiedy ja weszłam, klęczał młody człowiek, mężczyzna i ja, a... No może ze 100 metrów dalej, targowisko, kupczenie i dziesiątki, setki osób. Adwent się kończy. W związku z tym możemy zobaczyć, jak to w tych proporcjach wygląda. Stąd ja nawiązałam do tej dekoracji w przestrzeni sakrum, mówiąca o tych schodkach, bo to jest nic innego jak odbicie właśnie tego, co się dzieje na zewnątrz, poza granicami świątyni. Tutaj ojciec pytał o te jeszcze elementy obce. No właśnie, skoro tam jarmarki w krajach Europy Zachodniej świąteczne, to pokłosiem tego mamy nieomalże, no nie chcę powiedzieć, że awanturę, ale...
To jest kasino, prawda? No właśnie,
to jest przykład tego. To jest
Mercato San Nicola.
To jest właśnie to. A Dzień Świętego Mikołaja był, Wigilia Świętego Mikołaja była. Świętego Mikołaja, nie Krasnoladis Najewskiego. I Krasnal sobie funkcjonuje. Na moje pytanie i dorosłych, i młodych, co oznacza w ogóle ten kolor, dlaczego, co ma na sobie, jak się
poprawnie nazywa to, co ma na sobie, to okrycie, dlaczego nie ma guzików i tak dalej. W związku z tym słyszę głuche milczenie.
Ten krasnol jest taki jakby piżamie, to jest taka, ja wiem.
To jest to zgło.
Spodnie ma.
Dobrze to ojciec określił, jest to zgło. Jest to taka suknia, w której chowano kiedyś zmarłych. Proszę zwrócić uwagę, kolor czerwony. Tu na Słowiańszczyźnie była to biała szata i często na filmach historycznych, tam gdzie było ciało palenie, widzimy, że w białej sukni. Tak. Jeszcze w dodatku no, odpowiednio musiało być to zszyte, czyli sfastrygowane, nie szyte tak jak inne tkaniny. Natomiast i odpowiedni kolor wstążki jeszcze tam był, właśnie ciemny. W zależności od wieku i czy jest to panna, czy zamężna osoba, kawaler, sędziwa osoba. Tutaj krasnal disneyowski Mikołaj ma czarny pas, to zamiast tych ciemnych wstążek, czy też jaśniejszych, a kolor czerwony. To jest przykład na tą kulturę antyczną. W świecie starożytnym świat antyczny zmarłych chował w czerwony całun. W ten sposób się zabezpieczano przed tym zmarłym. Jak niesiono do sarkofagu, to żeby no, coś się z tymi niosącymi nie stało. Pamiętajmy, że Mikołaj przybywa z bardzo odległego kraju, kraju zimnego. W naszej kulturze zima to śmierciucha. W związku z tym, żeby się
nie bać,
żeby dzieci otrzymały prezenty, no to jest tym czerwonym swoim kaftanem.
Ocieplenie wizerunku, tak. Mikołaja, jak się teraz nazywa. Bo jeszcze pani doktor, bo czas nam szybko płynie, już za 10 jest 19, więc za chwilę telefony, ale bym chciał jeszcze dołączyć do tej ateizacji, bym powiedział, świąt, także i media, i język. Magiczne święta, prawda? Życzymy magiczne, piękne, magiczne. Boimy się powiedzieć święta Boże, Bożego Narodzenia, święta rodzinne, prawda? Może jest tyle określeń, prawda? Tylko magiczne, magia świąt. To jest, no, to jest ten mówią Niemcy, ersatz, zastępstwo, tak? Żeby nie było, nie powiedzieć to, co istoty, to się mówi magiczne. Dla nas magiczne to...
No, właśnie przełożenie, czy zniszczenie tego klucza dominanty na to, co jest no, u nas rekwizytem, ale gdzie indziej będzie gadżetem. Ponieważ występuje magia liczb, w sensie zasiadania do stołu.
Magia miejsc też.
Tak. Dalej potraw i stąd magiczne święta. I to jest bardzo niepokojące i bardzo niebezpieczne.
Ale to jest wyrażenie medialne. On jest bardzo obecny, Państwo zauważą, nie u nas, ale w innych, czy rozgłośniach, czy gdzieś, to nawet i w druku. Magia tych świąt.
Tak, ponieważ istotą, ponieważ no, jestem już sędziwym etnografem i przez tyle lat różnym stacjom i dziennikom, tygodnikom udzielam wywiadów, a od pewnego czasu, no już takiego dłuższego, muszę powiedzieć, że dziennikarze nie są zainteresowani sakrum. Interesuje ich tylko wyłącznie kuchnia. Potrawę chyba już przerobiłam na wszystkie strony. Moi znajomi i bardzo bliscy domownicy śmieją się, ponieważ wiedzą, że jestem osobą, która nie lubi kuchni, nie znosi, nie lubi jeść. I często mówią to, jak ty o tej kuchni mówisz i opowiadasz. I do tego się właściwie sprowadza. Kuchnia, produkty, zresztą ci, którzy nie muszą, ale jak ja z powodu wykonywanego zawodu spojrzeć do innych stacji i telewizyjnych, czy też różnych dzienników i tytułów, i żeby zobaczyć, co się przedstawia, oferuje ten czas świąteczny, no to przeróżne smaki, i nie tylko z kuchni czysto polskiej, ale i zewnętrznej. I od razu mamy antidotum, co, żeby się nic nie stało, żeby kogoś żołądek, czy też brzuch, czy jeszcze, nie wiem, jelita nie bolały. Jakie zioła należy.
Cały ten mechanizm działa, ale na przykład no media też tutaj dosypują do ognia, że powiem, do benzyny, bo na przykład Kraków, piękny Kraków świąteczny, pokazywany jest w kontekście tego, tej uczty na rynku, prawda? Co się daje, wiadomo, pamiętamy o bezdomnych, ubogich i tak dalej, ale nigdzie pokaże konfesjonałów, prawda, obleganych w kościołach.
Ależ ojcze, to jest zrozumiałe, to jest proste i łatwe do wytłumaczenia.
Tylko zawsze mi się kojarzy świąteczny Kraków z tymi tymi bigosem i paszczecikami.
To jest zagłuszenie sumienia własnego. to jest zagłuszanie własnego sumienia.
No, to bym pokazał, bo jest ksiądz kardynał, on to błogosławi, święci,
ależ tak,
się,
tylko księdza,
ale pokażmy jeszcze inne, prawda?
Kardynała tak. Możemy pokazywać przez cały rok. Tych właśnie potrzebujących pokazujmy przez cały rok, jak oni żyją, co się z nimi dzieje, czy przez cały rok mają kontakt z tym bliźnim drugim, kto tam przychodzi, kto się opiekuje, ale już z tego żadnych relacji, reportażu przez cały rok 365 dni w roku nie mamy. A dlaczego centusie, bo tak Krakusów nazywamy...
A żeby się nie obrazili. No.
Fakt kulturowy, polska tradycja. Dlaczego nie pokażą i nie wrócą do tego, co miało miejsce na ich rynku? Comber krakowski. Jak najbardziej. Zachęcamy. I
to jest to było, tak
no właśnie, to jest ten czas tłustego czwartku. Może wtedy dobrze było, gdyby właśnie telewizje pokazywały ten czas. Natomiast...
Bo szopki mamy, świetnie. Kwiaciarki mamy.
Tak, szopkę krakowską, owszem, ale też ona jest tak lakonicznie i w skrócie pokazywana, nie mówi się przez pryzmat no, tych szkół, tych rodzin, które wykonują.
Także pozdrawiamy Kraków. I jeszcze pani doktora, a propos kuchni, właśnie, często się słyszy, ja nawet nasze panie gdzieś tutaj, które są kucharkami, mówią, że tak się nagotuje na te święta, że w czasie świąt mi nic nie chce. Że te przygotowania po prostu zżerają to samo przeżycie. I są potem te kucharki nasze padnięte, te gospodynie i w święta właściwie nic się im nie chce. Czyli może być coś, co jest jakimś zaprzeczeniem, bo przecież no, jak z tego wybrnąć też, prawda?
Wrócić do korzeni.
No ale zawsze się święta kojarzyły z jakimś takim stołem rodzinnym, zasiadaniem, z potrawami chociażby.
Ojcze, przyjeżdżając tutaj, jeszcze podpytywałam, jeszcze robiłam wywiady etnograficzne i starsze panie, pokolenie, pani gospodyń mówiło, no nie, teraz to nie jest to, co powinno być. Była ryba, jeżeli kogoś było stać w ogóle na rybę, czy też śledzia, opłatek, to jest podstawa, on leży na stole, chleb, jeżeli ktoś miał kapustę z grochem, czy też grzyby, i właściwie na tym koniec. Potem zaczęto wymyślać pierogi, a jeżeli były pierogi, to same były pierogi. Bez tych wszystkich innych, jeżeli 5 potraw, 7 maksimum, to proszę zobaczyć, bo takie źródła historyczne, etnograficzne podają, to nie są te dziesiątki, jak słyszymy, że 100 ileś pierogów, czy tam ileś zup, czy 2, czy 3 też zupy. Pamiętajmy, że skąd nasze korzenie? Że kultura tradycyjna jest tą kulturą skromną w formie, ale niesamowicie bogatą w treści. I większość nas ma korzenie w tejże kulturze. Potem kultura dworska, szlachecka, tamtych potraw było ciut więcej, ale na 4 sposoby ryba była podawana. Czy później kultura, wiadomo, związana z arystokracją, czy też z mieszczaństwem. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna no właśnie przestawiać, plątać się w tej, zagubił się w tej kulturze i zaczyna sięgać po coś, co nie jest w ogóle związane z nim, to wtedy jest bardzo zmęczony, bardzo jest wtedy utrudzony. No i są te zmęczenia. Dlatego niech stoi ten opłatek, niech stoi chleb, niech stoi jabłko. Jeżeli panie przygotują grzyby, niech będzie susz, bo i obowiązkowo, bo to świadczyło o gospodarności. Te potrawy niosły treść. W ogóle stół wigilijny polski to jest tekst kulturowy. Tam cała jest zawarta semantyka. Biały obrus lniany, len, symbol życia, odnosi się do chusty i do pieluszki Maryi.
Do koszul też potem.
No. Dalej, no my dzisiaj to co prawda siedzimy przy specjalnym stole, to znaczy mam na myśli i formę, i przypomina logo roku miłosierdzia. Nie jest z drewna, ale nasze stoły w domach są z oryginalnego drewna. Nie sklejka, nie tektura, nie okleina, tylko solidny stół. To jest ten klucz, to jest ten dominanta. Często możemy posłyszeć teraz, jak tak w sposób publiczny państwo Dudowie, rodzice pana naszego prezydenta mówią, że wszystkie sprawy przy stole zasiadają, wspólnie też będą wieczerzać przy tym stole. Taki stół prostokątny, on ma wyznacza miejsca u wezgłowia, głowa rodu. Po prawej stronie do Wigilii zasiadają dzieci najmłodsze, symbol życia, wzrastania. Po lewej stronie zasiada starszyzna, bo żywot tu i teraz tych osób się będzie kończył. Ale bardzo ważne jest, w jakiej kolejności kto podnosi pierwszy opłatek po modlitwie, że głowa rodu, głowa rodziny rozdaje. Nie każdy sięga po ten opłatek, rozdaje, tak jak mama kroi kanapki i częstuje, rozdaje wśród swoich domowników. Po takich życzeniach każdy zajmuje swoje miejsce i właśnie z tej miłości w miłości nie chwyta, mimo że my pościmy, nie jemy Wigilii, ale tak jak i w ogóle słyniemy, to jest jeden z fenomenów polskiej kultury, posty, bo one i w ilości, i w jakości są jedyne w swoim rodzaju w stosunku do innych kultur, innych narodów. Głowa rodu sięga pierwsza, nakłada na swój talerz i teraz kolejność jest odwrotna. Od lewej ku prawej, czyli według starszeństwa, mimo że narodziny, dzieciątko, symbol życia, dziecko otrzymuje ostatnie na talerz strawę i potrawę, ale jak powiedziałam, wszystko skromne, niewymyślne, ponieważ musi być czytelny obraz. Jeżeli jest to grzyb, to ja ten grzyb widzę w całości. Jeżeli jest to ryba, to ja ją widzę, bo słyszymy, co niektórzy lansują rybę po grecku. No gdzie na Wigilię ryba po grecku? Ona ma być najprostsza. I mój pradziadek...
Albo paluszki.
Ja pozwolę sobie...
Ale już robimy takiego smaka wigilijnego naszym telewidzom.
Ależ to tym bardziej, ponieważ muszą trwać ciągłe przygotowania. W mojej rodzinie jeden z moich pradziadków powiadał zawsze: dziecko, śledź to się zaczyna od głowy, a na ogonku się kończy, czyli całość. I dlaczego ja o tym mówię? Nie wolno nic wyrzucać. Właśnie ten szacunek, bo nie każdego na tego śledzia było też przysłowiowego stać. Stąd to dzielenie się z innymi i do tego stołu, w tą noc wigilijną zapraszanie. Słynne rody, wróćmy jeszcze do starej stolicy Polski, do Krakowa. Słynne rody krakowskie zapraszały, kultywują to po dzień dzisiejszy, osoby z zewnątrz. Wtedy osoby posługujące, pracujące, ale i nawet i stróża potrafiono gospodarza domu zaprosić, żeby odpowiednia ilość przy tym stole. To był taki znak, że no właśnie okazanie tego miłosierdzia, tej miłości miłosiernej, że skoro w ten dzień, w tą noc...
Żeby była parzysta liczba, tak?
Nie. Żeby była parzysta, ale że w tą noc, skoro ja zapraszam taką osobę, to znaczy, to jest znowu ten obraz, ten wizualny charakter tej kultury, że ktokolwiek zwróci się do mnie o tą pomoc w ciągu całego roku,
może liczyć tą pomoc.
Tak.
Jeszcze tak podsumowując tę część, bo już zapraszamy telewidzów, państwo widzą numery telefonów i będą tutaj nas może nawet atakować. Zobaczymy, czy się zgadzacie z tym wszystkim, co mówi przede wszystkim pani doktor. Ale tak, święta miłości. Bóg jest miłością. Ta miłość przychodzi na ziemię. Ta miłość jest w dzieciątku. Ta miłość rozlewa na innych. Tę miłość trzeba przekazywać. Ta miłość jest miłosierdziem też, prawda, w roku miłosierdzia. Święta są świętym czasem rodzinnym. Nie magia świąt.
Nie
gadżety. Nie merkantylizacja, albo po prostu skupienie się tylko na tym, żeby się najeść i zmęczyć świętami.
Ojcze, od 25 grudnia do 6 stycznia mamy chociażby w nazwie gody, Boże gody, dwunastnica, jakie same nawet określenia nasi przodkowie zostawi. A Wigilia to jest granica, która kończy jeden czas Adwentu i rozpoczyna właśnie okres godów. God to jest taka świętowanie, ale rodzaj takiej ofiary, w sensie, że... Tak właśnie.
Rozmawiamy dalej. Z miłości i z miłości dla miłości. Pani doktor Leda Plucińska, etnograf, a my zapraszamy naszych telewidzów tym razem, bo druga część jest w radiu. Polska Północna 657-0011, Polska Południowa 657-0012, Zagranica 657-0013, 657-0014 dla zagranicy i jeszcze jest możliwy kontakt poprzez Skype. Państwo widzą, to jest kontakt.tv/trwam razem pisane. I czekamy już na telefony od Państwa, by rozmawiać o właśnie czasie świątecznym, o Bożym Narodzeniu, o tych dniach przed Bożym Narodzeniem, ale przede wszystkim w kontekście tradycji, naszej wiary i też wewnętrznego takiego przeżycia. Jest już telefon pierwszy, ciekawe kto to będzie. Prosimy bardzo.
Niech będzie pozdrowienie przede wszystkim raz zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami?
Andrzej z parafii Osiek.
Pan Andrzej z parafii gdzie?
Z Osieka.
Z Osieka. Bardzo
tak, proszę. Tak, jest antenierskie.
Słuchamy pana. Bardzo prosimy.
Z miłości pozdrawiam ojca i pozdrawiam panie doktor. Z miłości dla miłości. To właśnie ten temat, właśnie można się zgodzić, panie doktor, co pani doktor mówi. Bo to jest po prostu, to jest wielka radość. Bo dlatego, że po prostu można z psalmów Bóg Zbawca, z miłości dla nas przeznaczył nas Chrystus. Ta miłość jest nierozerwalna. Ta miłość jest w Chrystusie Panu. I to właśnie w tej miłości, które właśnie wypowiadamy w psalmie, w pieśni nieraz, to wielka nadzieja. Bo przecież gdzie tę miłość możemy szukać? Krzyżuj w Bogu. W tej nadziei, jak nas uczył święty Jan Paweł II. Tej wielkiej miłości. Bo bez tej miłości nie można po prostu ani rozłączyć się, ani rozwiązać. Ta miłość w Chrystusie Panu ma po prostu pozostać. Jak nieraz młodzi sobie przyrzeszkają, miłość, wierność i małżeństwo. Ta miłość i wierność. Ta miłość drugą osobą. Ta miłość w Chrystusie Panu. Przecież ona jest Matko Królowa Niebieska. Pani, nasza Pani Nieba, Ziemi, Matka Pięknej Miłości. I gorąco pozdrawiam i mówię szczęść Boże, błogosławionych świąt. Niech będzie pochodzenie w Chrystusie raz zawsze dziewica.
Teraz zawsze dziękujemy bardzo Panie Andrzeju. Serdecznie Pana pozdrawiamy.
Pan Andrzej tu wspomniał o krzyżu. Ernest Borel napisał, zresztą pozwolę sobie nawet w tej książce Polskie Świętowania, Głody Zapusty, zacytować, że kiedy się człowiek rodzi na świat, przychodzi, składa się do swojego krzyża, a przecież nasz krzyż, bez krzyża tego jedynego, Chrystusowego, no nie istnieje. On jest wręcz wpisany. I to jest dość istotne i bardzo, bardzo ważne właśnie w kontekście tegoż chociażby roku miłosierdzia. I tak należy te święta, na święta postrzegać. Bożego Narodzenia nie ma bez poranka wielkanocnego. Stąd jak najbardziej miłość i o tej miłości mówmy w czasie Adwentu, ale i w te gody. Gody się skończą, ale będzie czas polskiej w nazwie. Dobrze byłoby używać tego określenia zapusty. To nie jest frywolność znowu, a wręcz znowu głęboka treść w tym następnym czasie.
No i mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewita.
Zawsze.
Dzwonię z południowego Podlasia, mam na imię Elżbieta. I właśnie oglądam właśnie program i zgadzam się z panią, bo na przykład moja mama, jak przygotowywała, ja już mam 70 lat, nie? Więc moja mama jak przygotowywała kolację, to też nie było tam ileś potraw, tylko były właśnie takie proste potrawy. Opłatek, był śledź, obowiązkowo, no mój tata bardzo lubił ryby, to dorsz taki mrożony, nie, no bo u nas tam nie było stawu blisko. Były grzyby, obowiązkowo grzyby duszone z cebulą na oleju lnianym i racuchy skrojone, takie placki, no drożdżowe racuchy, takie postne. I to było takie skromne. Moja mama, no było nas pięcioro i gospodarstwo i wszystko, nie miała czasu też przygotowywać tak dużo. Ale to jeszcze zaznaczę, że na przykład u nas był taki zwyczaj, teraz już nie, teraz już to zanikło, ale był zwyczaj, że przynoszono kolędę, czyli z kłosów zboża, żyta, taką związaną, taką, no, jak taki nieduży, tak o kolędę. I przychodził dziadek mój, bo był najstarszy. Jak wchodził z tą kolędą, to mówił, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I ta kolędę wieszało się za obrazem i ta kolęda wisiała aż do Matki Bożej Gromnicznej, czyli do 2 lutego. Z kolei siano było na stole oczywiście, obrusem przykryte, ale jeszcze dodatkowo olbrzymia taka wielka związka tego siana była pod stołem. A teraz już tego nie ma, już teraz to wszystko zanikło, nie wiem dlaczego. Ja też tak przygotowuję, staram się jak było tradycyjnie kiedyś w domu, a z kolei jeszcze tak jakoś mi to, byłam wczoraj właśnie, jeździłam po zakupy, nie, przedświąteczne i byłam na takim ryneczku. Szał teraz z tą, o ludzie, zapomniałam, przepraszam, zapomniałam. Co rośnie na drzewach dziko. No a, zapomniałam.
Jemiołę.
O, to jemiołę. To już to się dzieje, to wszędzie. Tego nie było. To jest pogaństwo. Dla mnie to jest wielkie pogaństwo. Tego nigdy nie było. A teraz ten rynek cały w tej jemiole.
Jak może być symbolem obfitości? Coś, co jest pasożytem, prawda?
No pasożytem, ale teraz no pogaństwo. No dla mnie to jest pogaństwo.
Skąd to się ma właśnie?
No tyle bym miała.
Pani Elżbieto, dziękujemy bardzo. Cieszymy się, że pani się odezwała i pierwszy telefon był taki duchowościowy, drugi troszeczkę materialny.
Pozwolę sobie odnieść się do, jak gdyby do ostatniej ostatnich słów wypowiedzi tutaj pani Eli o tą jemiołę. To prawda. To jest przykład na konsumpcję. Na to, że kultura nadal jest sensualistyczna. I jak bardzo współczesny człowiek, proszę zobaczyć, jakie są relacje i stosunek, procenty, no właśnie, tego sakrum i profanum. Tu będzie opłatek na stole, a jednocześnie zostanie wprowadzona jemioła, szał za jemiołą, a tego szału nie widać w ilości czasu spędzonego na modlitwie, bądź przy naszych pytaniach i badaniach prowadzonych, o treść Adwentu, to okazuje się, że zaczynają się przysłowiowe, kolokwialnie rzecz ujmując, schody. Natomiast to jest stary celtycki zwyczaj.
Jemioła?
Jemioła. Ponoć tak bardzo mamy być europejscy, a od 1000 lat w centrum Europy leżymy i mamy tak bogatą kulturę swoją. Otóż jemiołą, pod jemiołą w tamtej części, no Francuzi w tej chwili, będą się w Nowy Rok całować. To takie przyzwolenie, że kawaler może pocałować pannę. My mamy inne zwyczaje, kiedy kawaler może pocałować pannę publicznie. Natomiast jemioła zawiera takie owocki okrągłe.
Jemiołuszki to jedzą zresztą, tak?
I te właśnie owocki, ojcze, to nic innego, to jest odpowiedni naszego grochu. Dlatego gospodynie, gospodarze przygotowywali groch, który stał na środku stołu obok opłatka, czy z kapustą, czy też bez kapusty. On był wykorzystywany do tego, o czym mówiła tutaj, wspomniała pani Ela, na szczęście, na pomyślność i na bogactwo tejże ziemi, tejże zagrody, tego domostwa mojego, a tym samym i całej wsi, gminy, parafii. Proszę zobaczyć, teraz nie usłyszymy czegoś takiego, moja parafia, moja gmina, moje miasto. Nie ma czegoś takiego. Ja i ja. W sensie...
To jest najważniejsze.
Najważniejsze. To co Zbigniew Herbert napisał. Skrzyczy małe ja. Albo ksiądz profesor Portkiewicz, jak mówi, mnie się wydaje, że właśnie ta jemioła musi być. Skoro jest w Europie, inni to robili, to i w polskim domu też. I kupują na ilość pieniędzy.
Ksiądz Portkiewicz nie mówi, żeby była ta jemioła.
Nie, tylko właśnie mówię o tym, że mnie się. W związku z tym mnie się wydaje, że skoro w tej Europie Zachodniej, we Francji jest, oni to...
Ale ja nie mogę tego się zrozumieć, bo mówię, ktoś mi wytłumaczył, tak myślę mniejszy, że to jest coś na drzewie jest szkodliwego. To
tak,
jest szkodliwe.
W polskiej kulturze,
więc
a właśnie...
ona szkodzi drzewu, jak może być znakiem jakiegoś tam...
Właśnie, ojcze, a dla mamony wszystko się zrobi. Wszystko się zrobi, byle ten portfel był pękaty. To jest przykład na to, co się stało z polską kulturą, co się dzieje z polską kulturą, ponieważ
choroby do domu w polskiej kulturze się nie wynosi. Nikt zła nie chce.
Ja wiem, ktoś chubę jakoś czcił, no chuba.
Nikt zła nie chce. A tu ona ma symbolizować, że tyle będę miał środków materialnych, bo tyle jest tych złotych kuleczek, a nikt sobie nie zadał trudu, po co ten groch na tym stole i dlaczego właśnie identyczny
jo. Lepiej łuska karpia w portfelu.
Też wkładają, a my znamy swoje bardziej starsze, ponieważ obrzędy dotyczące światu stawiano tam, gdzie ociupinki, okruszynki, opłatka się pojawiły na stole, to gospodyni potrafiła przystawić naczynie, a przypomnę, że warto tutaj młodym gospodyniom nie przeróżne szklane i duraleksy i temuż podobne i chińską porcelanę, bo nic z tego nie wyjdzie, żeby było poprawniej.
Gliniana, tak?
Musi być gliniana, ponieważ utrzymuje temperaturę i w taki opłatek się przyklei okruszynka i wtedy wiadomo, że nigdy jedzenia w tym domu nie zabraknie i będzie obfitość tych pokarmów, która na tych, w tych misach tam się znajduje. Zresztą był taki piękny polski zwyczaj. Domów nie zamykano, a w domach na przypiecku właśnie w tych glinianych misach, dzbanach stało pożywienie. Jak ciepła była wysoka temperatura, no było ciepłe latem. Jeżeli tam na przykład siadło mleko, było to, ono miało chłodną temperaturę. Ale na pewno choroby nie wprowadzano i nigdy nie przedkładano w polskiej kulturze rodzina polska mamony nad sakrum.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, słuchamy, kto jest z nami.
Halo,
halo,
pan Jan
bardzo.
Z Kanady.
Pan
niech
Jan
będzie
z Kanady.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałem się włączyć właśnie do rozmowy. Przede wszystkim chciałem złożyć serdeczne życzenia świąteczne do całego zespołu Radia Maria i Telewizji Trwam, ponieważ to jest najbardziej ukochane moje środki informacji z Polski.
Dziękuję.
A teraz parę słów i również pozdrowienia dla pani doktor, wszystkiego najlepszego, która prowadzi tutaj ten wywiad z księdzem. Chciałem się podzielić parę słów, bo ja pochodzę z Podola, to znaczy dokładnie z terenów województwa tarnopolskiego, to jest na południowej zachodniej części Ukrainy obecnej. I u nas tradycja była taka, że na Wigilię zawsze było absolutnie ryba, jeśli było możliwe dostać. Druga sprawa to była kucia pospolita, czyli to jest pszenica z makiem i z miodem. To było gotowane specjalnie, preparowane. No i opłatek. Również nosiło się słomy. Nie tyle słomy, co wiązanki zboża stawiało się w kąt i tam jest te obrazki, wszystkie były stawiane. Przed kolacją był pacierz. To, co pozostało nam zawsze do tej pory, dzisiaj to samo robię w domu. No i poza tym nosiło się słomy na stół, siano na stół i słomy oczywiście na podłogę, bo tam dzieciaki wtedy dostawały orzechy, jakieś upominki, to była ta radość. Więc to była tradycja, którą naprawdę do dziś dnia wspominam, aczkolwiek już mam po 80, jednak pozostałem to w pamięci. No jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt i pomyślnego nowego roku dla telewizji Trwam, Radia Maria, a szczególnie dla Polski, która ta obecna sytuacja nie za bardzo sprzyjająca. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo, Bóg zapłać. Pozdrawiamy pana Jana z Kanady serdecznie i wracamy też do Polski przedwojennej, prawda, dwudziestolecie, ale też...
Ależ jakie bogate, bogate i stąd no nie za wiele się ostało. Jeszcze tkwimy w tej polskiej kulturze tradycyjnej, ale jak widzimy, konsumpcja zaczyna przeważać nad tym, tak jak napisał Herbert, co jest bardzo trudne i wymaga wysiłku i trzeba popracować, ponieważ są rodziny i domy, gdzie wprowadzają, mimo że jest to miasto. Słoma, ja tylko przypomnę, słoma symbolizuje po pierwsze... To nie jest zwykła słoma, w tym sensie, że to był snop zboża niewymłócony. No jeżeli w tej chwili kombajn zetnie zboże, no to ani snopu, zboże zupełnie gdzie indziej się znajduje, więc musiał gospodarz ręcznie sam to ściąć. Słoma jest symbolem życia, pochodzi z tamtego czasu, to znaczy do następnych żniw gospodarz czeka następny rok. I wszystko czynił i tak się zachowywał, żeby no właśnie
nie, że tak powiem, zniszczyć, nie uszkodzić tej ziemi, ponieważ wierzono, że cokolwiek źle gospodarz będzie się obchodził z tą ziemią nieodpowiednio, nie będzie przestrzegał odpowiedniego zachowania.
Ona się odpłaci, tak?
Tak, właśnie. Nie będzie tych plonów. I stąd no, obserwujemy sami, widzimy, co się dzieje z przyrodą i jakie żywioły, jak się zachowują, jeżeli człowiek w nieodpowiedni sposób zaczyna działać. To znaczy w momencie, kiedy zaczyna profanum przewyższać czy nad sakrum, wtedy efekty są właśnie takie. A nasi przodkowie uważali i stali na straży, że to sakrum jest dominantą, kluczem, a wszystko inne temu sakrum jest podporządkowane. Stąd kostiumy grup kolędniczych są wykonywane ze słomy, czy też nawet ten kożuszek odwrócony się będzie pojawiał, czy to w grupach chodzących w godach, bo to jest bardzo ważne, czy to w grupach, w tej chwili tych grup jest bardzo mało, właściwie są to nieliczne miejsca w Polsce. Teraz, w tym czasie, w okresie Adwentu te grupy również były, szły z kolędą, bo tu już była mowa o tej kolędzie. To jest, kolenda to jest i dobre słowo, od nazwa tych kalet rzymskich.
Jakiś teatrzyk taki?
Nie, właśnie. Nie? I ta kolenda, znaczy grupy kolędnicze z szopką pojawią się w godach. Między innymi to będzie jedna z grup, a po 6 stycznia jeszcze inne grupy kolędnicze w Zapusty będą się pojawiały. Czyli cały czas to czytanie, skoro czas właśnie Gody Boże, czyli wszystko wokół Dzieciątka, Syna Bożego jest związane. Stąd i grupa z gwiazdą, stąd i grupa chociażby Herodów. I te treści, te oracje i słowa, to nie są bezmyślne słowa i oracje wygłaszane. Na przykład w Herodach śmierć, w tym można powiedzieć, no, teatrzyku.
Nawet diabeł przebrany.
Tak, czyli dobro i zło, ale ta śmierć znamienne słowa wypowiada, że ona w purpurze nie chodziła i chodzić nie będzie, ale zwraca się do króla, że takim jak on, chociażby królą głowy ścinała i ścinać będzie, czyli życie tu nie kończy się, ono się dopiero zaczyna.
Kończy się panowanie Heroda, tak? Herodka i znaczy czas jego, takie to też jest, pamiętam, gdzieś się powtarzało. I się kończy panowanie już Herodka. Znaczy.
Tak, a życie w ogóle człowieka, no w zależności jakie ono tutaj jest, to i taki osąd, no a życie wieczne dopiero się rozpoczyna.
Natomiast tutaj nie będziemy do tego sięgać, chociaż w radiu może będzie okazja, że też współczesność, ale też pamiętamy ciemne lata komunizmu. Dziadek Mróz przyszedł, prawda, Dziad Mróz, potem
Śnieżynka,
Czarodziej, Gwiazdka.
Królowa tak. Śniegu, chociaż z tymi gwiazdkami ojczem.
Gwiazdor, o, Gwiazdor jeszcze był.
Gwiazdor, tutaj, no, jeśli chodzi o określenie, to będę broniła.
Ale dzięki Bogu, żeśmy to przeszli, bo inaczej się ten Dziadek Mróz nie wszedł.
Dziadek Mróz, o, może mówmy tak, ojcze Dziadek Mróz, dlatego, że Gwiazdor, ponieważ ja wychowałam się w dwóch kulturach, mój tata z krwi i kości Wielkopolanin, z samego serca Wielkopolski, państwowości polskiej.
No kim był ten Gwiazdor? To był król gwiazd? Taki,
Gwiazdor to jest postać, która przynosi dar, przynosi kolędę. Dziadek Mróz rzeczywiście ze wschodu i w Wielkopolsce gwiazdo chodzi. Chodzi od domu do domu.
A Mikołaj też? Czy?
Mikołaje są na Śląsku i te białe, i te czarne. Jak również Mikołaj na innych terenach, ale pojawi się też i Święty Mikołaj, może tak?
No tak,
Święty Mikołaj. Natomiast w okresie Adwentu chodzi też i gwiazdka, chociażby na terenach Kaszub. Także Polska pod względem tych postaci, które niosą kolędę, dobrą nowinę,
która... To jest mnóstwo. Na południu znowu ta gwiazdka niespodziewanie zostawia prezent pod choinką, prawda?
Kiedy... No i dobrze by było, żeby ona w polskiej kulturze jest tak, że ona pod tym drzewkiem zostawiała, nie w żadnych butach, ponieważ
też.
But i komin. Komin to takie siedlisko w polskiej kulturze różnych duchów.
Każdy się boi komina, wejść do kominka.
Właśnie, raczej sypiano, kładziono starszyznę właśnie. Starszyznę bądź też dziadów praszalnych jesienią. Znowu obraz tu przywołuje z chłopów Reymonta. Natomiast but to jest coś, co wychodzi na zewnątrz, dlatego jest używany w obrzędach związanych z wybraniem sobie tegoż przyszłego małżonka, czyli Wigilię świętego Andrzeja. Natomiast pod drzewko przychodzę z darem. Ja tu wspomniałam o oracjach i o tych słownych kolędach. Z tego Polska słynęła i myślę, ponieważ niedawno otrzymałam taki telefon, co wpisać, proszę Panią, ponieważ nie za wiele jest, jest tylko Boże Ciało wpisane na listę duchowego dziedzictwa, niematerialnego, duchowego, Boże Ciało w Łowiczu. No aż się prosi, wszystkie pieśni, pieśni adwentowe, przyśpiewki, ale między innymi oracje. I stąd te oracje związane z kolędą i świętami Bożego Narodzenia.
Mamy telefon jeszcze, kolejny, bardzo prosimy. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Mówi Teresa ze Śląska. Witam serdecznie ojca Janusza i panią doktor. Chciałam się zapytać, które z polskich regionów mają najbardziej bogatą tradycję bożonarodzeniową? Czy jakieś elementy przeniknęły do nas z zachodu? I odwrotnie, czy my byliśmy inspiracją dla zachodu? Chodzi mi mianowicie o wyposażenie mieszkania, nakrycie stołu, jakieś elementy, detale w mieszkaniu, o ozdoby choinkowe, no i może jakieś inne elementy, na przykład stroju, w którym się siada do Wigilii.
Rozumiemy, pani Tereso, mówimy Śląsk na pewno.
No, ja Śląsk, bogaty, ja, bogaty.
Ale pani tu tak powiem, będę słowa, bo zapomnę, że jednak mi się wydaje, że Polska jest pięknie skonsolidowana właśnie, jeśli chodzi o te obrzędy świąteczne, że mniej więcej jest to tak samo wszędzie, tak myślę.
Tak, to prawda. Wyróżniamy się na tle innych krajów, natomiast Polska, bo to właśnie pani zapytała, Terenia, czy coś jest no, takiego szczególnego, w sensie, że coś jest bogatsze. Klucz dominanta, miłość, narodzenie Syna Bożego i ten opłatek, który jawi się na polskich stołach. Tu pani pytała, czy jest inspiracją dla innych narodów.
Oczywiście opłatek. W innych krajach tego nie ma.
Nie ma.
We Włoszech zaczął się przyjmować od Jana Pawła II.
Zrobiono listę rankingową wszystkich obrzędów z całego świata. I na pierwszym miejscu znalazł się właśnie opłatek, dzielenie się opłatkiem i to puste miejsce przy stole. Ale, właśnie jest to jedno ale, wszyscy podziwiają, gratulują, jeżeli są w muzeach, dziękują, ale nikt nie odważył się przejąć dzielenia się opłatkiem, organizowania pustego miejsca.
Włosi próbują. Jak są połączone msze na przykład, gdzie są Polacy i Włosi, bardzo sobie to cenią, mam doświadczenie, że chętnie by to... Tylko pytają się, o co tu chodzi, nie?
No, no właśnie, znaleźć treść jeszcze. No,
czy to jest Pan Jezus, prawda? Czy to jest komunia? Nie, nie.
Nie może
trzeba
to
im tłumaczyć. Prawda?
Pierwsi chrześcijanie, tak. Właśnie oni tak. Zaczęło się od tego
opłatka. Pani doktor, mówimy tutaj stop, bo czas ograniczony, a my przenosimy się już na 21.30 do Radia Maria. Serdecznie zapraszam, dziękuję za wszystkie telefony i zapraszamy dalej do kontynuacji tego tematu. Nasz gość, przypomnę, pani doktor Adonna Plucińska, etnograf. Temat z miłości dla miłości. Zapraszamy już za 2 godziny.